Gadanie w Radiu Gdańsk, czyli o polityce bez krawata.
Witam Państwa, Mariusz Nowaczyński. Nie daj się orżnąć. Taki dosadny tekst można znaleźć na ulotce Solidarności, przedstawiającej równie sugestywny obrazek robotnika w kasku z piłą tarczową w plecach. Taka drastyczna forma ulotki to reakcja związkowców na zmiany, które rząd planuje wprowadzić w nowelizowanym kodeksie pracy. Rzecz idzie przede wszystkim o wprowadzenie tak zwanego elastycznego czasu pracy oraz o obniżenie stawek za nadgodziny. Czy te zmiany są istotnie tak groźne dla pracowników, jak alarmuje o tym Solidarność? O tym między innymi będziemy dziś rozmawiać. Zapraszam i przedstawiam gości. Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, no i były przewodniczący Solidarności, co akurat właśnie, tak. W sprawie, w tej kwestii, którą poruszyłem przed chwilą, jest nie bez znaczenia.
Dzień dobry, pozdrawiam gorąco.
Profesor Edmund Witbrod, senator Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Jak wspomniałem już w wiadomościach, miał być z nami też Marek Formela z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale niestety z powodów rodzinnych nie mógł być tutaj z nami. Pozdrawiamy zatem Marka Formelę. Zacznę jednak nie od kodeksu pracy, panie pośle, tylko od tego spektaklu, jak to niektórzy nazywają, z profesorem Glińskim w roli głównej. No właściwie nie do końca w roli głównej, bo ta rola była trochę zminiaturyzowana przez rozmiar tabletu czy iPada, cokolwiek to nie było. I mam pytanie takie, czy właściwie poza profesorem Glińskim, który przedtem był jednak znany w wąskim środowisku naukowym, a teraz jest postacią znaną publicznie i szeroko, ktokolwiek na tym zyskał?
Ja sądzę, że to było istotne, ważne wydarzenie. Też najpierw jedno słowo wyjaśnienia, bo tu ucieka w tym zgiełku gwarze, że tu jednak był dokładny też podział ról.
Kwestie co ja mówiłem, tak?
Nie, przepraszam. No mówię o pewnej sytuacji medialnej, powiedzmy, w naszej rzeczywistości w Polsce ostatnich dni, tygodni. Pan profesor Gliński przedstawiał cele i program, natomiast Jarosław Kaczyński uzasadniał wniosek o wotum nieufności. To też tu istotne w tym. Dalej, no przepraszam, bez mała szyderstwa się zdarzały, że skoro PiS bardzo nie ma większości, to po co w ogóle ten wniosek składał, nie? Liczyć nie umieją i tak dalej. Otóż i konstytucja, i regulamin mówi jasno, 46 posłów ma prawo taki wniosek złożyć.
Tylko po co?
No więc właśnie o tym chciałem.
Jeżeli
mówić.
Już przechodzimy do rzeczy, to ja powiem, co ja sobie z boku myślę o tym, że gdyby ktoś poważnie chciał takie konstruktywne wotum nieufności składać, to by najpierw szukał koalicji w Sejmie, czyli ugrupowań, które będą chciały taki wniosek poprzeć, to po pierwsze, a po drugie mogłyby wspólnego kandydata wystawić. Wtedy można by liczyć, że takie konstruktywne wotum nieufności da się przeprowadzić.
Ale już panu jednym zdaniem odpowiadam. Gdyby opozycja miała większość, to by rządziła. No to jest jasne.
Ale opozycja jest. Pan mówi opozycja, myśli PiS. A ja mówię panu, że jest jeszcze SLD, Ruch Palikota, Solidarna Polska.
Dlaczego?
A nawet PSL można by próbować przeprowadzić.
Proszę mi nie
wkładać w usta. Tylko Kaczyński nie powinien.
Jeszcze raz powtarzam.
Wystawiać swojego kandydata, ale szukać wspólnego z nim.
Twórcy konstytucji, stawiając progi, odnoszą się do pewnych celów funkcji demokracji. Immanentną cechą demokracji prawo do składania tego typu wniosków.
Tylko po co?
I prowokowania dyskusji. Dyskusji, której to fakt w Polsce nie ma, że w tej sytuacji, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, bo myślę, że ten Jarosław Kaczyński z tabletem jest bardzo symbolicznym wyrazem tego, co dzieje się z polską demokracją w Sejmie. Tak naprawdę później premier Donald Tusk, stawiając zarzut, że mogliście przecież uczestniczyć w dyskusjach, nawet nie czuł, jakim hipokryzją dla mnie na przykład, jako posła,
myśli, ludzi
jest otwierdzenie. Nie, dyskusje w Sejmie polegają na tym, że premier i minister ma prawo zabrać głos w każdej chwili i mówić ile chce, a opozycja, żeby zareagować na to, nawet nie mamy możliwości odpowiedzieć, tylko możemy się odwoływać do sztuczek, do trików.
A pan poseł
albo
myśli,
albo z formie sprostowania.
Z tej debaty w sprawie wniosku
formalnego
do ludzi dotarło więcej, panie pośle, aniżeli po tych konferencjach organizowanych wcześniej przez profesora Glińskiego, bo ja myślę, że niewiele więcej. Poza tabletem właściwie zresztą cały przekazu za chwilę nie zostanie.
Panie redaktorze, przepraszam. No więc w tej chwili nie mam najmniejszej szansy nawet dojść do głosu.
Bez przesłania.
Przedwczoraj w Sejmie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że najpierw mieliśmy wystąpienie męża stanu, który mówi o najpoważniejszych problemach Polski, mówi o Polsce, a później pan premier w swoim wystąpieniu, przepraszam, ale to jak chłopak w szkole przekomarzający się, ucieka się do wycieczek ad personam, nie odniósł się do żadnej z poważnych spraw, więc ja sądzę, że trzeba naprawdę złej woli, żeby nie dostrzec tej różnicy.
Niektórzy mówią, że nawet nie słuchał za bardzo.
No więc wypowiedział pewne kwestie, które przygotował wcześniej, w ogóle nie reagując na wydarzenia na sali.
Panie pośle, mamy się mniejszy skład, więc na pewno zdoła się pan wypowiedzieć teraz profesor Witbrod. Ja panu chciałbym takie pytanie zadać. Czy jednak błędem ze strony pani marszałek było niedopuszczenie pana profesora Glińskiego do trybuny sejmowej? Może trzeba było dać szansę, bo myślę, że to byłoby na korzyść demokracji, a nie przeciwnie. Tylko zasłanianie się regulaminem, mętne zresztą, chyba nie do końca przekonujące.
Znaczy, jeżeli taki regulamin jest, to oczywiście pewnie pani marszałek go przestrzegała. Myślę, że jest, bo inaczej byłyby głosy, że nie ma. Natomiast mnie by to nie przeszkadzało. Ja myślę, że gdyby zabrał głos, to pewnie nic by się nie stało. Natomiast ja się zupełnie nie zgadzam tutaj z panem posłem Śniadkiem, bo jak obserwuję to, co się stało w Sejmie, no to raczej odnoszę wrażenie, że to była trochę taka chucpa i to, że oczywiście 50 paru posłów może wystawić wniosek, to jest minimum, które jest potrzebne i być może byłoby więcej, którzy chcieliby zakwestionować działanie rządu.
46 nawet chyba, tak? 10%.
Ale wystarczy dobrze tych 50 i dobrze, tylko że mnie się wydaje, że rzeczywiście polityk to powinien być ktoś, kto przewiduje, co z tego będzie wynikało i do czego to doprowadzi. Trochę jak szachista. Parę ruchów i wie, co się stanie. Natomiast...
Pytanie jest, co jest celem?
Panie redaktorze...
Złożenia takiego wniosku. Tego, czy celem jest po prostu rodzaj debaty? Czy włożenia kija w mrowisko? Celem jest rzeczywiście zmiana
rządu? Dlatego ja chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Że jedna rzecz to może być myślenie o tym, żeby skutecznie przeprowadzić na przykład zmianę. To było wiadomo od początku, że taka nie zaistnieje, a nawet mnie się wydaje, okazało się, że jest gorzej. Dlatego, że opozycja w Sejmie jest też podzielona, bo już tu pan redaktor wskazywał na różne grupy polityczne i żadnej z tych grup nie udało się PiS-owi, prezesowi przekonać.
Nawet Solidarnej Polski z wyjątkiem jednej pani poseł Wróbel.
No dokładnie o to chodzi. I teraz, a druga rzecz, jeżeli celem było przeprowadzenie debaty, no to mnie się wydaje, ta debata powinna być bardziej konstruktywna, wskazująca, co jest potrzebne w Polsce, żeby zmienić, poprawić sytuację, ale nie demagogiczna, gdzie się mówi, że wszystko, co rząd robi, jest źle, że można by parę dni albo cały dzień, albo tydzień mówić o tym, co jest źle i to jeszcze w sytuacji, kiedy nie potrzeba daleko sięgać, a wystarczy zajrzeć za okno, żeby zobaczyć, że jednak w Polsce się co nieco zmienia, więc mnie się wydaje, że raczej to z takiego, w moim odbiorze, to była trochę taka chucpa polityczna z góry skazana na przegraną i to było wiadomo od samego początku. A to, że pan poseł mówi, że nie ma możliwości wypowiadania się, tak? Nie ma demokracji, media i tak dalej są ukierunkowane.
Media no, nie, pan poseł bardziej mówił chyba o Sejmie.
Ale
o tym,
dobrze,
że...
no to w Sejmie, no to tak. Pan prezes miał 2 godziny, że potem, jak słyszałem, to 2 godziny trwało wystąpienie i nikt jego nie skracał, nie przerywał. Z tego,
pan sobie odpowiada, po co to było, no.
Po te dwie, za te,
również.
No tak, ale to powinna być wtedy jakaś, moim zdaniem, dyskusja konstruktywna, pokazująca propozycje rozwiązań. Krytykować oczywiście można wszystko.
Przy tej okazji jeszcze jakby dwie sprawy chciałbym poruszyć, które mnie nurtują. Panie pośle, do pana posła Śniadka się zwracam. Czy nie przygnębia pana, nie martwi, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma zdolności koalicyjnej, bo myślę, że ta kwestia...
To tutaj właśnie wyszło, tak?
Tak, konstruktywnego wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska dość wyraźnie to obnażyła, że no nawet tam, gdzie można by szukać tej wspólnoty i porozumienia, jak w przypadku Solidarnej Polski, nie ma.
Więc panie redaktorze, dokładnie do tego chcę się odnieść, natomiast też chciałbym w paru zdaniach do tego, co mówi pan senator. Przyznam, że zmartwiło mnie pana wypowiedź i spodziewałem się czegoś więcej niż argumentów w rodzaju chucpa i tak dalej, deprecjonowanie jakby takie formy dyskredytowania tego, co się wydarzyło. Jeśli chodzi o zdolność koalicyjną i o podziały, to życie pokazuje dzisiaj, że różnice czy napięcia wewnątrz opozycji, naturalne przecież w końcu, bo to jest rywalizacja między tymi środowiskami, ale są niewiele mniejsze od podziałów, nawet nie w koalicji, ale w samej partii rządzącej. No dzisiaj się okazuje, że rysy i pęknięcia w tym środowisku, być może tylko przysypane tą koniecznością.
Tylko że Platforma jednak ma większość i rządzi. I to jest ta różnica.
Więc w tym momencie stawianie argumentów, że opozycja powinna składać niektóre wnioski tylko wtedy, jak będzie miała większość, to odpowiedź jest prosta. Jak będzie miała większość, to będzie rządzić. Nie? Więc przepraszam, ale takie formułowanie warunków jest, obraża moją inteligencję.
Ja wiem, ale konstruktywne wotum nieufności w założeniu.
Panie redaktorze i panie pośle, tutaj chodzi o coś zupełnie innego, bo to, o czym pan mówi, to dotyczy Prawa i Sprawiedliwości, gdzie już wcześniej Prawo i Sprawiedliwość się rozpadła na różne ugrupowania i w tej chwili okazuje się, że w czasie dyskusji nad konstruktywnym wotum nieufności, kiedy regułą w każdym parlamencie jest to, że wszyscy, którzy są w opozycji, właściwie się jednoczą po to, żeby dołożyć, że tak powiem, tym, którzy są przy władzy. I okazuje się, że PiS-owi nawet tego nie udało się zrobić, żeby tych, którzy byli kiedyś partnerami, którzy współdziałali z PiS-em, przekonać do swoich argumentów. Moim zdaniem to jest właśnie
panie senatorze, więc wróćmy może jednak do fundamentalnych rzeczy,
o których panowie mówiliście wcześniej. Że program profesora Glińskiego jest tak samo liberalny prawie jak program rządu. Ona z takich lewicowych, wie pan, takich socjalnych, bliskich panu pozycji skrytykowała.
Program pana profesora jest owszem zbliżony, ale warunkiem w ogóle tworzenia i osób, które wchodziły do jego rządu, była gwarancja pewnej autonomiczności, więc możemy w taki sposób, powiedzmy, PiS może brać tylko odpowiedzialność, że dała szansę, możliwość temu środowisku zaproponować pewną alternatywę do tego, co dzisiaj robi Platforma. Natomiast wracając jeszcze do tych wcześniejszych argumentów, które padły. Premier Kaczyński w niesłychanie poważny sposób i przekonywujący przez 2 godziny owszem, ale mówił o faktach, o naszej rzeczywistości. Niesłychanie poważna debata o Polsce, na którą nie było reakcji. Są szyderstwa, wyszydzanie, wyśmiewanie się z naszej rzeczywistości. Przepraszam, bez mała na poziomie pana posła Niesiołowskiego. Ale to nie jest poważna dyskusja o Polsce. Pan senator przed chwilką mówił, wszyscy widzimy, jak w Polsce jest, nie? No owszem, wszyscy widzimy. Wszyscy widzimy.
Jak się zmienia.
I wszyscy widzimy, że realne płace w Polsce w zeszłym roku zmalały o 1,4%. Siła nabywcza ludności w ogóle zmalała o 2,1%. To są fakty, to są realia. Wszyscy widzimy, że płace spadają, a dzisiaj w reakcji na to Platforma, myślę, że to też jest dobry skutek tego, bo pokazuje rzeczywiście realne intencje Platformy
zaraz
posłów.
O tej aspektach porozmawiamy.
Ale tutaj proponują obcinanie wynagrodzeń dalsze przez zmiany w kodeksie pracy.
Zostańmy przy polityce jeszcze trochę. Panie
redaktorze, żeby zamknąć jakby ten wątek, nie można zapominać o tym, co się dzieje na świecie i w Europie jeszcze.
Cały czas kryzys jest alibi.
Panie pośle, to nie jest tak, że my możemy powiedzieć, że my jesteśmy odizolowani i że u nas wszystko pięknie, 100% rośnie i tak dalej, a kiedy na świecie i w Europie sytuacja, jest jeszcze
kryzysowa. O różnicach między nami a światem też jeszcze, myślę, porozmawiamy. Natomiast chcę, skoro już dotykamy jakby sedna polityki i tego, co jest demokracją, a co nie jest, ostatnio rozgorzała też dyskusja o wyborach w Platformie, które dopiero jednak hen przed nami. I przy tej okazji premier Tusk, który ogłosił, że znów będzie kandydował wbrew temu, co mówił wcześniej. Stwierdził, że chciałby, żeby to były jak najbardziej demokratyczne wybory, że jak najbardziej powszechne, żeby wszyscy członkowie Platformy na wzór tych wyborów, które były ostatnio w SLD, mogli się wypowiedzieć. Ja z miejsca pomyślam sobie, to czemu te poprzednie takie nie były? Czemu był tylko jeden kandydat, Donald Tusk? Panie senatorze.
Ale to, panie redaktorze, można się cofnąć bardziej i powiedzieć, że kiedyś, jak były wybory prezydenckie, to nie było w partiach politycznych żadnych wstępnych wyborów, które by wyłaniały kandydata do
urzędu. Tu też były wstępne wybory, ale dwóch kandydatów wskazanych przez przywódcę partii.
Ale no tak, panie redaktorze, no może być dwóch,
Komorowski, Radosław Sikorski, bo zostali wskazani.
Ale panie redaktorze, tego wcześniej też nie było. Wobec tego to kiedyś może się coś takiego pojawić.
Mnie się... Zresztą podobnie, jeden kandydat. No i chciałem was zapytać, czy w ogóle w tych partiach, które reprezentują nas w Sejmie, jest jakaś wewnętrzna demokracja?
Ja bym chciał, żeby była.
Tego nie widzę.
Ja muszę powiedzieć, że chciałbym, żeby była, ale jej jest zdecydowanie za mało, a w niektórych, mnie się wydaje, w ogóle nie ma takiej demokracji, bo albo jest jeden szef i on właściwie...
Ruch Pani Kota to już jest w ogóle symboliczna sama nazwa, no, prawda?
Nawet w nazwie ugrupowania jest tak, ten symbol.
Ja myślę, że żeby dokonywać takich ocen, to trzeba się odnosić do haseł głoszonych. Ja przypomnę, to jeszcze nie było tak dawno przecież, Platforma powstając rodziła się dokładnie pod hasłami zwrócenia państwa obywatelom. Przypomnę, jak wtedy następowało wyłanianie posłów i tak dalej w środowiskach, ale się okazuje, że tutaj jest wyjątkowy,
wyjątkowy dar
właśnie, że przeradzania się w swoje przeciwieństwa.
Ale u was jest to samo.
Dzisiaj,
pan by się odważył kandydować przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu?
Nie ma takiego powodu ani potrzeby.
A
przede wszystkim w Prawie i Sprawiedliwości, ja jestem bardzo krótko w tym ugrupowaniu, nigdy nie padały deklaracje, że tak się będzie funkcjonowało. Natomiast autorytaryzm dzisiaj w Platformie, zawłaszczenie państwa, przechodzi wszystko, co było, nawet odniesienia do PRL-u są jak najbardziej prawdziwe dzisiaj. Ta skala nepotyzmu.
Dlaczego Ziobro też odszedł? Jak to
właśnie dokładnie.
Śmieje się z niego Hoffman, że miał być delfinem, chciał być rekinem, a został leszczem, ale był jakiś powód.
Środowisk, które mówią, że idźmy razem pod warunkiem, że ze mną na czele jest dużo więcej i w Platformie nie brakuje.
Panie redaktorze, to jest trochę tak, że jeżeli ktoś się odważy, to już jest poza. I właśnie Ziobro jest tego najlepszym przykładem. Natomiast jeżeli chodzi o Platformę, ja podałem przykład wyborów. Nie, ale to zobaczymy, panie pośle, jak to będzie, ale moim zdaniem jest taka forma możliwa, dopuszczalna i niech to nie skutkuje tym, że ktoś, kto odważy się kandydować, będzie poza
mnie
partią. A tak
brak
się
tej wewnętrznej demokracji w polskiej polityce, w partiach, które nas reprezentują, uwiera i boli, dlatego specjalnie to poruszyłem, a teraz krótka przerwa.
Ale ja się zgadzam z panem redaktorem, też uważam, że jej powinno być więcej.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, witam w drugiej części audycji. Przypomnę, Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość i Edmund Witbrot, senator Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, dopiero dzisiaj spostrzegłem, że pana nazwisko bardzo pasuje do naszej audycji, do nazwy audycji.
Dlatego czuję się tu jak u siebie, zwłaszcza ze słuchaczami.
Tyle razy pana gościłem, a dzisiaj mi olśniło. No dobrze.
Ale to miałoby być pełne śniadanie, tak? Kawa, herbata i jeszcze coś.
Pracujemy nad tym. W czasach kryzysu, niestety jest kryzysowo, ale jak nadejdą lata tłuste, to na pewno będzie to wszystko, o czym pan profesor mówi. A teraz chciałbym państwa dość jednak taką i smutną, szokującą i na pewno oddziałującą na ludzkie emocje historię i to, co się po niej wydarzyło, czyli śmierć tej dziewczynki, gdzie cała właściwie, albo ze dwa piony co najmniej służby zdrowia okazały się bezradne. Rozpoczęła się natychmiast dyskusja, czy to wina systemu, czy to wina ludzi. No i w pewnym momencie, jak to jeden z publicystów nazwał, premier Owsiak obsztorcował ministra Arłukowicza i wtedy zaczął przywracać jakby odpowiednią rzeczy miarę. Według panów to jakby cały system służby zdrowia jest mniej więcej tak niewydolny, jak wyszło na tym przykładzie, czy czy można jeszcze to wszystko, bo jakby brakiem pieniędzy, bo niektórzy tak to próbują tłumaczyć, że mamy system, w którym niestety jest za mało pieniędzy, żeby móc te usługi sprawować w taki sposób, na jaki czekają ludzie?
No pieniędzy pewnie jest za mało i obawiam się, że zawsze będzie za mało, dlatego że akurat medycyna to jest ten obszar, gdzie jest tyle nowych rozwiązań, które kosztują, że obojętnie ile byśmy nie ułożyli pieniędzy na służbę zdrowia, to będzie ich zawsze za mało. Natomiast na tym przypadku mnie się wydaje, trudno jest oddzielić, czy albo na ile to jest problem związany z rozwiązaniami systemowymi, czy też sprawa ludzi. Dlatego, że akurat w tym przypadku zdaje się, okazało się, że...
A czy nie jedno z drugim się łączy? Bo wie pan,
no może tak, ale może nie.
Zatrzymajmy się przy tym przypadku, ale... bo to jest tak, że ktoś... Placówka, jest placówka, która...
Ale placówka, w której wykazywano, że na przykład jest tam ileś tych służb dyżurujących, iluś lekarzy...
Miało być trzech, a był jeden. A dlaczego?
No dobrze, to
z powodów
potem...
pewnie finansowych.
Ale wobec tego mówmy tak. Jeżeli są rozwiązania systemowe, które przewidują, że powinny być trzy na przykład załogi i gdyby one były, to być może tego by nie było.
Ale niech pan profesor spojrzy na to tak. Jest prywatna właściwie firma, która staje do przetargu...
Głęboko nie zgadzam z panem
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dostaje, bo daje najniższą cenę na świadczenie tych usług. Dostaje ten kontrakt, cieszy się, ale potem sobie musi skalkulować. Pewnie jest tak, że właściciel lub dwóch, nie wiem, czy trzech właścicieli też musi na tym zarobić, więc wyliczają, że z pieniędzy, które im oferuje NFZ, wystarczy im właściwie na jednego lekarza, no na tak, dyżurzanie, na trzech.
Dobrze, panie redaktorze,
i póki nie będzie afery,
ale panie redaktorze,
to tak będą
funkcjonować. Jeżeli jest przetarg na jakieś usługi, to wobec tego on jest sformułowany. I tam jest zapisane, że oczekuje się tego czy tamtego i wobec tego firma, która wygrywa przetarg, musi realizować to, czego się od tej firmy oczekuje i wtedy jest kwestia, czy...
Ale to jest piękna teoria, panie profesorze. To jest tak,
dobrze,
że
ale...
my w ogóle zabrnęliśmy w taki ślepy zaułek, bo to dotyczy służby zdrowia, ale też innych dziedzin życia, że najniższa cena...
Całą mocą podkreślić, prawda, że ten jednostkowy przypadek dokładnie pokazuje zapaść całego systemu. To jest dokładnie objaw czy skutek tej postępującej komercjalizacji służby zdrowia. Po prostu za chwilę i zastanawiam się, ile jeszcze ludzi będzie musiało przepłacić życiem, żebyśmy to w sposób oczywisty dostrzegli.
Ale komercjalizacji w jakim sensie, w jakim znaczeniu?
No, w sensie, że coraz bardziej liczy się rachunek, robi to, co się opłaca. Ta postępująca prywatyzacja polega, że coraz bardziej wyłącza się te jednostki prywatne dzisiaj.
Czy wszyscy są w firmie takie skupieni na tym, żeby koszty,
wąskie,
tak,
tylko wybrane obszary. Natomiast służba zdrowia pozostaje przy tym zakresie najszerszym i w zasadzie te prywatne jednostki kosztem jakby wybierają te najlepsze kąski, najbardziej opłacalne, przerzucając największy ciężar na prywatne.
A to też nie, bo one mają kontrakt i tam wyszło na to, że
to wszystko,
pan, taka służba ratownicza, opieka świąteczna i nocna jest głównie zainteresowana tym, żeby tego pacjenta odepchnąć, a nie przyciągnąć do siebie. Czyli im mniej pacjentów, tym dla nas lepiej, bo wtedy jesteśmy w stanie w miarę ten kontrakt wypełnić.
Nie, więc przepraszam, ale dokładnie za chwilę każdy z nas usłyszy, że jak chłopie się nie opłacasz, to umieraj. I coraz więcej rzeczy, takich zdarzeń będzie się w Polsce działo. I to zamykanie oczu na to, że do tego prowadzi ta filozofia komercjalizacji, w cudzysłowie, w służbie zdrowia, a tak naprawdę prywatyzacji w tej chwili już lawinowej szpitali, bo ustawowo uruchomiono mechanizmy, które wymaszają, ale nie dają pieniędzy.
Środków w systemie jest za mało. Byłby zainteresowany, bo taka jest logika, żeby jak najwięcej pacjentów przyjąć.
Kodeks handlowy, kodeks handlowy mówi jasno, nakłada wręcz obowiązek pod odpowiedzialnością nawet karną działalności na korzyść spółki, zabrania działalności na szkodę, a podejmowanie działań nierentownych z punktu widzenia kodeksu handlowego jest karalne. Wprowadzenie podmiotów szpitali w obszar kodeksu handlowego to jest wydawanie wyroków śmierci na ludzi, którzy będą musieli być leczeni, dobrze, procederami, które są nieopłacalne.
Panie pośle, ale może z tych pieniędzy, które są w systemie, nazwijmy to, które trafiają do NFZ-u dzisiaj, z kieszeni podatników, tak, w ten czy w inny sposób. Właśnie, czy te pieniądze są w ogóle w stanie sfinansować te wszystkie potrzeby, które dzisiaj mamy? I słyszałem przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, zresztą od lat, pana Bukiela, który powiedział, my musimy skończyć z tym mitem, że za te pieniądze stać nas na świadczenie usług. Póki będziemy w tym micie się pogrążać, dopóty będą tego typu sytuacje, bo po prostu nie stać nas. Nie stać nas na świadczenie takich usług, jakich by oczekiwali ludzie z tych pieniędzy, które są.
W chwili powstawania tego systemu, już w 1999 roku Solidarność przyjęła uchwałę na Krajowym Zjeździe, że no, ocenialiśmy nasi eksperci fachowcy, że to trzeba co najmniej...
No wtedy to kasy chorych jeszcze było. 2%, to trochę...
Że 2% więcej potrzeba na te składki, żeby to zaspokoiło wówczas. Zresztą to wystarczy porównanie Polski, jaki odsetek dochodu narodowego przeznaczamy na służbę zdrowia, jak jest w innych krajach.
A może to jest studnia bez dna?
Więc jest tutaj tak, sformułowanie, że zawsze będzie za mało, to jest właśnie demagogia.
To zawsze będzie za mało, dlatego że jak się obserwuje to, co się dzieje w systemach zdrowotnych innych państw, to niestety, ale tak jest, że podaż nowych rozwiązań jest tak wielka, że każde właściwie pieniądze da się skonsumować. Natomiast ja chciałbym wrócić...
Że w większości cywilizowanych krajów jest tych środków więcej.
I dlatego jest to istotne, o czym pan mówi, że trzeba w końcu się zdecydować. To jest decyzja polityczna, że wydajemy tyle i tyle procent PKB na służbę zdrowia, ale za to mamy określony koszyk usług i na to możemy liczyć i to każdy może na tę
usługę liczyć.
Profesor Religa, świętej pamięci, też się do tego przymierzał i też w końcu zrezygnował.
Panie redaktorze, ja bym chciał, ja się nie zgadzam na taką dyskusję, jaką tutaj oferuje pan poseł Śniadek, że jest totalnie źle wszystko i tak dalej, że
proszę mi takich słów...
Nie, przed chwilą pan to powiedział, że jeżeli cokolwiek będzie się...
Komercjalizacja śmiertelne zagrożenie dla wielu ludzi stwarza.
I totalnie dla całej służby zdrowia. Zaczęliśmy mówić o jednym przypadku, tak? O przypadku, który się zdarzył i
nie, bo ten przypadek pociągnął lawinę.
Tak, ale pytanie było, czy...
Po pierwsze ministerstwo
system,
do momentu...
czy to lekarze, tak?
Prowadzimy
panie
w Polsce
profesorze,
wielki eksperyment.
Też dla mnie kuriozalna sytuacja, bo do momentu, dopóki nie wyszedł Jerzy Owsiak i nie powiedział, że jak tak dalej będzie, to on wycofa się z współfinansowania przez swoją orkiestrę świątecznej pomocy służby zdrowia i wtedy dopiero obudził się minister Arłukowicz.
Nie, i tu się z panem zgadzam, rzeczywiście.
Pokazuje kuriozalność systemu w ogóle.
Ale tak jak tu powiedział właśnie, premier Owsiak sztorcuje
panie
ministra.
Panie redaktorze, ja się obawiam, że to mogło się zdarzyć w każdym roku, powiedzmy.
I z każdym ministrem, tak?
I z każdym ministrem, bo takie przypadki jednostkowe, ja chciałbym, żeby ich było jak najmniej. I nie powinny się zdarzać, ale niestety się zdarzały i nie można uogólniać. Natomiast mnie się wydaje, że nawet jak wrócimy do tego kontraktu, który był lepiej czy gorzej sformułowany, lepiej czy gorzej nadzorowany, więc jeżeli miały być trzy załogi, że tak powiem, do obsługi tej stacji pogotowia, no to któraś powinna być.
Ale
i skoro
właściciel
jej nie było,
panu,
to pytanie jest dlaczego?
Że gdyby on te trzy załogi miał, to pewnie w ogóle nie,
ale to być
nie
może...
finansowo mu się ten, nazwijmy to, biznes w cudzysłowie
ale,
nie złożył.
Panie redaktorze, to może uczciwie byłoby wtedy, gdyby ten który kupił te usługi, powiedział wprost do Narodowego Funduszu, że za te pieniądze może mieć tylko jedną obsługę, że nie jest w stanie.
Ale to by nie dostał tego kontraktu. No,
ale przecież no, nie wiem, ilu ludzi no, jeszcze ale... życie stracić, żebyśmy na to spojrzeli uczciwie właśnie.
Ja tylko przestrzegam przed uogólnianiem i mówieniem, że wszystko, co się prywatyzuje, jest gorsze, bo my mamy wiele przykładów w działalności społeczeństwa, gdzie prywatyzacja prowadzi do dobrych.
Ale mamy też przykłady takie. Jeden dotyczy też służby zdrowia. Mówił to kiedyś wiceminister Neumann, że na przykład absurd kompletny w Polsce z finansowaniem przez koncerny farmaceutyczne badań przez zespoły naukowe, medyczne, polega na tym, że jest odwrotnie niż w Niemczech, że na przykład tam 90%
otrzymuje
podmiot, a prowadzący profesor otrzymuje 10. A u nas odwrotnie. Większość pieniędzy trafia w tym systemie do profesora, a nie do kliniki.
I tu się zgadzam.
I takie absurdy trzeba usuwać. A drugi przykład, taki bardzo świeży, myślę, że bliski panu posłowi Śniadkowi, to są tychy, że na przykład, wiecie jak Niemcy mają to zorganizowane, że jeżeli jest ktoś w wolnej strefie ekonomicznej i działa ileś lat, nie płacąc podatków, to nie może sobie od tak wyjść i zamknąć działalności, tylko musi połowę, zdaje się, należności tych, których państwo nie wzięło, zwrócić. I wtedy ma o czym myśleć, prawda? Czy opłaca mu się tak szybko zrezygnować, czy szukać jednak rozwiązania, żeby w ograniczonym może stopniu, ale dalej funkcjonować. U nas aż strach pomyśleć, ile takich spraw jest zaniedbanych.
Od Niemiec, Francji możemy się tylko uczyć ochrony miejsc pracy, ochrony przemysłu. Teraz ten upadek fabryki w Tychach właśnie, przenoszenie Fiata pokazuje, wrzawa, jaka wówczas się wywołała, kiedy padły żądanie, że Ministerstwo Gospodarki powinno tutaj chronić polskie miejsce pracy, było porównywane z działaniami Hollanda we Francji. Też wyśmiewano jego ultimatywne warunki wobec Mittalu, ale już nie mówię o rezultatach tych działań pana prezydenta Hollanda. Otóż tam skutek jest taki, że zawarto porozumienie. Przede wszystkim tych dwóch pieców w hucie Mittala nie będzie zlikwidowanych przez 6 lat. On się zobowiązał zainwestować 100 kilkadziesiąt milionów euro w te procesy. Nie tylko nikt nie straci pracy, ale tam będzie zatrudnienie zwiększone o ileś procent.
Ale w ogóle nie umiemy takiej sprawy się bić, prawda?
A my nie tylko nie umiemy się bić, ale wręcz wyszydzamy, kiedy padają takie oczekiwania czy pomysły.
Jakby zapominamy o tym, że stworzyliśmy naprawdę wyjątkowe warunki do prowadzenia tu działalności
Ale panie redaktorze, takie działania też są prowadzone, takie rozmowy w Polsce. Natomiast...
Ale może zbyt miękko.
No może
zbyt powinny być
miękko,
sztywne,
może.
Twarde warunki, tak jak mówię, tak jak w Niemczech jest.
Ale wie pan, panie redaktorze, tak samo było w sytuacji kryzysowej, kiedy na przykład tutaj pan poseł podaje przykład prezydenta Francji obecnego, ale poprzedni, który na przykład wtedy, kiedy przybywało bezrobotnych we Francji, to próbował wycofywać swoje firmy, na przykład na Czechy, Słowacja, sprowadzać je z powrotem do Francji, czyli w tym układzie międzynarodowym. I wtedy my żeśmy jako Polska to krytykowali, że jak to jest, sytuacja kryzysowa, powinniśmy bardziej się jednoczyć, być więcej
jeszcze mocniej krytykowaliśmy, że Francuzi dbają o swój kraj, a w Polsce
no
Polsce
tak,
ale naprawdę przeciwnie.
Ale to jak, prowadzi jak to, wtedy do...
To wróćmy do konkretów. A co się dzisiaj robi z kodeksem pracy? To pokazuje pewne...
Zaraz o tym kodeksie powiemy, ale najpierw chcę panu taki pomysł zgłosił Palikot. On gdzieś tam przeszedł, to a propos tego, co się w Tychach stało, że on by się zastanowił, czy na przykład minister skarbu państwa nie powinien teraz odkupić od Włochów tej fabryki i uruchomić na przykład naszej własnej produkcji, odnowić markę, nie wiem, Syrenki czy Warszawy. Być może jest to pomysł z kapelusza, abstrakcyjny.
Dla polityka to jest bardzo proste.
Ja wiem, ale kto wie, czy nie warto się nad czymś, nad takimi rozwiązaniami zastanawiać.
Oczywiście, ale to wymaga przede wszystkim pewnych zapisów, być może w umowach sprzedaży tego, ale już na etapie wstępnym i to jest w ogóle do bardzo poważnej debaty o polskiej gospodarce.
Ale gdyby to miała być nowa marka, to jest zupełnie... jak gdyby odrębna historia.
Natomiast ściągnięcie tego tematu teraz to jest temat zastępczy.
Dobrze. To teraz ten kodeks pracy, którym tak postraszyła Solidarność, nie daj się orżnąć. No, rząd jakby chce zrobić ukłon w stronę pracodawców i umożliwić im bardziej elastyczne gospodarowanie czasem. No, generalnie jest tak, że nie może tego zrobić też bez zgody pracowników lub grupy pracowników. Najbardziej dotkliwe tak na rzut oka pierwszy dla mnie to jest jednak obniżenie tych stawek za nadgodziny. Ale dla was to jest w ogóle, rozumiem, ludzi Solidarności.
Panie redaktorze, więc powiedzmy sobie jasno, w tej sytuacji elastyczność, postęp, duch czasu i tak dalej, to są wszystko eufemizmy. Tak naprawdę chodzi o ordynarną chciwość. Panie senatorze, proszę...
Ale chciwość czyją?
Pracodawców. I środowisk politycznych czasem, bo nawet powiem dalej, w opinii do projektu jest mowa o sceptycyzmie organizacji pracodawców wobec tych projektów, a to politycy forsują.
Ale pan chce mieć wzrost gospodarczy, czy nie?
Natomiast proszę mi pozwolić dokończyć. Proszę mi wskazać choćby jeden cel osiągany przez te rzekomo takie prorozwojowe projekty, których nie można osiągnąć dzisiaj pod warunkiem, że się ludziom zapłaci. Cały problem polega wyłącznie na tym, że za te bardziej elastyczne formuły dzisiaj pracodawca musi zapłacić. I te rozwiązania, które się wprowadzą, polegają wyłącznie na to, że pracodawca nie musi płacić. Więc tak naprawdę dzisiaj, kiedy mówimy, że żeby ratować się przed kryzysem,
koszty
jest podtrzymywanie...
Pracy w Polsce są koszmarnie wysokie. Jeśli pan porówna nas z krajem nieporównanie bogatszym jak Wielką Brytanią, to tam, kiedy ktoś prowadzi działalność, to płaci składki równowartość 250 zł, a my płacimy 1000 ZUS-u.
To padło wielokrotnie. Koszty pracy w Polsce są jedne z najniższymi w Europie i to w liczbach bezwzględnych i również w proporcjach. Również jeśli chodzi o...
W stosunku do zysków, tak? Poszczególnych pracowców, ale pan mówi o wielkich koncernach.
W każdej z tych kategorii.
Panie redaktorze,
odbyła się debata o gospodarce. Debata zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość z udziałem Solidarności, na której właśnie padły liczby dotyczące, czy proporcje, to co Solidarność pokazuje od lat, że jest mitem, że w Polsce są wysokie koszty pracy i również, że ten klin podatkowy tak zwany należy do najwyższych. Jesteśmy na poziomie średniaków, a nawet niżej w Europie.
Ale generalnie też pięć razy mniej nasi pracodawcy, czy niektórzy świadczący tu usługi na miejscu zarabiają na przykład od tych z zachodu?
No oczywiście.
Tak jak i pracownicy.
Tak jak i my wszyscy, z wyjątkiem menedżerów, którzy zarabiają tyle samo albo i więcej. Dzisiaj polscy menedżerowie, proszę spojrzeć.
Panie profesorze, groźny jest ta nowela kodeksu pracy?
Myślę, że tu jest potrzebny kompromis i nie można powiedzieć tak, jak mówi pan...
Sięganie do kieszeni pracowników.
Panie pośle, ja myślę tak, że nie można tak mówić, że tam są krwiopijcy i tak dalej.
Ale kogo rząd ma bardziej wspierać dzisiaj? Pracodawców czy pracowników?
Ma wspierać kompromis, dlatego że jeżeli nie będzie obniżenia kosztów, bo ja myślę, że mimo wszystko te koszty pracy u nas są wysokie, jeżeli my oczekujemy, że ja myślę, że są, bo wystarczy porozmawiać z pracodawcami. I jeżeli oczekujemy, że będą tworzone nowe miejsca pracy, to potrzebne są inwestycje. Wobec tego skądś te pieniądze muszą się wziąć?
Obniżania wynagrodzeń i negocjujemy obniżanie wynagrodzeń.
Panie pośle,
nie rujnujmy kodeksu pracy.
Musimy powiedzieć o kompromisie, który jest potrzebny po to, żeby można było tworzyć nowe miejsca pracy. I do tego potrzebne są środki.
Kompromis polega na tym, że pan Szejfeld, który jeszcze niedawno wnioskował o prawo do zwolnienia kobiet w ciąży, tym razem tylko wnioskuje o zniesienie dopłat do nadgodzin.
Panie pośle, ja mówię o tym, co się robi na świecie, wtedy, kiedy potrzebne są nowe miejsta pracy.
Na świecie się rozmawia z pracownikami, zawiera się układy zbiorowe, porozumienia zbiorowe.
Panie pośle,
w Polsce tego nie ma, jest dyktat.
Ale dlatego, panie pośle, mówię, że potrzebny jest kompromis. A jak pan sobie wyobraża kompromis?
Panie senatorze, jest tak, że poza koalicją PO-PSL tych zmian nikt nie popiera, ani z prawa, ani z lewa.
Nawet marszałek Zych znakomicie skomentował i wskazał, że powoływanie się na prawo europejskie jest nieuprawnione, ponieważ prawo europejskie dopuszcza te działania tylko w wyjątkowych wypadkach, a u nas wprowadza się niemal zasadę.
Panie redaktorze, to jest propozycja, która będzie dyskutowana w Sejmie i w Senacie tak samo.
Jeśli idzie o ścisłość, jest rządowa propozycja i też...
Ale obie te będą dyskutowane i w Sejmie, i w Senacie. I myślę, że wtedy wszystkie argumenty za i
platformy
przeciw będą uwzględnione.
Dobrze, na koniec chcę zapytać was, panowie, o ten projekt Europa Plus, dlatego że w pierwszym badaniu, jakie się pojawiło, jeśli idzie o wybory do Europarlamentu, nadspodziewanie dobry wynik uzyskało to ugrupowanie, któremu póki co patronują właściwie tylko Aleksander Kwaśniewski, Marek Siwiec i Janusz Palikot. 17% poparcia wobec 11% SLD. I takie pytanie jedno. Czy ten projekt, jeśli się powiedzie, bo tego jeszcze nie wiemy, do eurowyborów naprawdę daleko, bardziej zaszkodzi SLD, czego się chyba wyraźnie boi Leszek Miller, to widać, czy jednak mimo wszystko Platformie? Bo to jest chyba bardziej centrowy jednak niż lewicowy projekt.
Pewnie pan poseł
myśli, Platformie.
Nie, ja przepraszam, ja się uśmiecham, bo to są rzeczy czy zjawiska zupełnie nie z mojej bajki i tu nie chcę się zbyt wiele wypowiadać.
Nie obchodzi pana, czy Kwaśniewskiemu się uda, czy nie uda?
Nie obchodzi jak najbardziej, ale natomiast nie ulega wątpliwości, że nie jestem tym zainteresowany. Więc mógłbym powiedzieć, że dla mnie to zjawisko podziałów i skonfliktowania w tamtym środowisku...
A powiedziałby o Kwaśniewskim pan tak jak Lech Wałęsa, ładnie grał, ładnie się ubierał, ładnie mówił, ale nic nie robił? Tak ocenił jego prezydenturę, przypominając...
To jest chyba jedna z delikatniejszych wypowiedzi o panu Kwaśniewskim, która przychodzi mi na myśl.
Panie redaktorze, ja myślę, że oczywiście pierwsze sondaże były takie, ale trzeba jakby otrząsnąć i poczekać, co będzie dalej. Natomiast mnie się wydaje, że w zamierzeniu lewicy nie tak miało być. bo to jak się czyta dzisiejszą, wczorajszą prasę, to pomysł był zupełnie inny, żeby właśnie jednoczyć. A zdaje się, to poszło trochę w drugą stronę i dlatego istotne jest to, co się stanie potem.
Zaczęliśmy od takich ambicjonalnych, personalnych trochę różnych rozgrywek w Polsce, no, to także licząc na to, że coś wspólnie zrobią Aleksander Kwaśniewski z Leszkiem Millerem, znając ich wcześniejszą szorstką przyjaźń, no, to trzeba było być dużym optymistą.
Ale panie redaktorze, my w Polsce jesteśmy w sytuacji takiej, gdzie lewica też się podzieliła i teraz próbuje szukać coś, co będzie jednoczyć i to samo można powiedzieć o prawicy, o tym korzeniu całym postsolidarnościowym, który się podzieli i ma problemy też z dogadaniem.
Zawsze powinniśmy definiować, czy mówimy o lewicy, podobnie. Czy o kawiarowej lewicy, bo to...
Ja w ogóle zastanawiam się, czy w Polsce tak naprawdę jest lewica taka sensu stricto, ale to wie pan...
To jest prawda, to jest temat na oddzielną dyskusję.
Na oddzielną dyskusję. Dziękuję bardzo. Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, profesor Edmund Wittbrod, senator Platformy Obywatelskiej, Mariusz Nowaczyński. Ja również państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.